503 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Kolejny raz dziś na antenie wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje Dominika Borcz. Dziś w Wilnie, stolicy Litwy, rozpoczyna się szczyt NATO. Na szczycie Ukraina liczy na wyraźny sygnał o przystąpieniu do sojuszu po wojnie. Dzień wcześniej minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba powiedział, że sojusz zgodził się na anulowanie etapu planu działań na rzecz członkostwa dla Ukrainy, co oznacza radykalne przyspieszenie procedury akcesyjnej. Jednak sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że kwestia ta nie została jeszcze uzgodniona. Szczytowi oczywiście przygląda się Piotr Mateusz Bobołowicz i jego korespondencje będą przez najbliższe dni gościły stale na antenie Radia Wnet. Zapraszam do słuchania szczegółów i informacji płynących ze szczytu. Biały Dom potwierdził, że w ramach szczytu spotkają się prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski. Spotkanie zaplanowano na 12 lipca. Rosja zaatakowała Ukrainę nocą 28 dronami kamikadze, z których 26 zostało zestrzelonych przez siły obrony powietrznej. Dwa drony uderzyły w port w Odessie. Zapaliły się terminale, w tym zbożowy. Pożary szybko ugaszono. W obwodzie kijowskim odłamki zestrzelonych szachedów uszkodziły budynki mieszkalne. Nie ma ofiar. W Orichowie, w obwodzie zaporowskim, zostały zakończone prace poszukiwawcze. Spod gruzów wydobyto ciała trzech kolejnych mieszkańców. Kierowana bomba lotnicza zabiła 7 osób, które znajdowały się w punkcie pomocy humanitarnej. W szpitalach pozostaje 11 rannych. Turecka firma Baykar rozpoczęła na Ukrainie budowę fabryki do produkcji dronów szturmowych Bayraktar, poinformował minister przemysłu strategicznego Ukrainy Oleksandr Kamyszin. Wyjaśnił, że chodzi o realną budowę, a nie o kolejny etap negocjacji. Przewiduje się, że budowa zakładu potrwa 2 lata. Dziś jest 11 lipca, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów i temu poświęcimy naszą następną rozmowę.
Osiemdziesiąta rocznica ludobójstwa na Wołyniu.
A moim i Państwa gościem wyjątkowo, w wyjątkowych okolicznościach w raporcie z Kijowa jest Witold Szabłowski. Pisarz, dziennikarz, twórca książek Sprawiedliwi Zdrajcy Sąsiedzi z Wołynia i nowej edycji tej książki, opowieści z Wołynia. Dzień dobry, panie Witoldzie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie Witoldzie, dzisiaj chociaż audycja to raport z Kijowa i zazwyczaj poświęcamy ją wydarzeniom na Ukrainie bezpośrednio temu, co tam się dzieje, to zdecydowaliśmy, że to jest też dobry moment, żeby porozmawiać oczywiście o tych niezwykłych historiach, które pan spisał, które pan zebrał, do których pan dotarł, które pan opowiedział dwukrotnie. Tak jak powiedziałem, najpierw w tej książce Sprawiedliwy Zdrajca, a teraz w nowym wydaniu tej książki opowieściach z Wołynia. I może właśnie od tego zacznijmy, że dlaczego jest ta nowa edycja, czym ona się różni od tej poprzedniej, dlaczego była potrzeba napisania takiej książki?
Pierwsza edycja książki. Książka to są opowieści o Ukraińcach, którzy ratowali Polaków w czasie rzezi wołyńskiej. Ja je zbierałem łącznie przez 8 lat. To było 8 lat ciągłego jeżdżenia na Wołyń, odnajdywania takich ludzi stojących nad grobem, którzy opowiadali mi o tych trudnych czasach, o tym strasznym absolutnie roku 43, z perspektywy Ukraińców, którzy zachowali się no, tak, jak trzeba się zachować. To znaczy, którzy ryzykując życiem swoim, swoich rodzin, nie poszli na padać na polskie wioski, nie przyłączyli się do nacjonalistów, ale ryzykując życiem, tym Polakom, swoim dawnym sąsiadom, próbowali pomagać. Tak, pierwsza książka wyszła już 6 lat temu, ale teraz przeddzień, właściwie dzisiaj już mamy rocznicę, ale decyzję o jej wznowieniu i o dopisaniu kilku nowych rozdziałów podejmowałem w przeddzień tej rocznicy. I chciałem to zrobić, dlatego że uważam, że wojna wszystkiemu w relacjach polsko-ukraińskich, również Wołyniowi, nadaje zupełnie nowy kontekst. I chciałem się zastanowić wspólnie z ludźmi, którzy tak jak ja życzą Ukrainie z całego serca, żeby tę wojnę wygrała, żeby wyszła z niej silniejsza, żeby przystąpiła do NATO, do Unii Europejskiej. Chciałem się zastanowić, jak mamy z Ukrainą rozmawiać o tym jedynym właściwie aż tak dzielącym nas temacie, jakim jest rzeź Wołyńska. Więc oprócz opowieści o ludziach, którzy Polaków w 1943 ratowali, a są tam historie wstrząsające, no jest historia małżeństwa mieszanego, gdzie matka była Ukrainką, ojciec Polakiem i tego, co z ich rodziną zrobiła rzeź Wołyńska. Są opowieści o uratowanej dwuletniej dziewczynce. Są wstrząsające rzeczy, a teraz jeszcze dodatkowo w tej książce mamy rozmowy takie wprowadzające nas w nowy kontekst.
I te rozmowy to między innymi rozmowa z profesorem Grzegorzem Motyką, który też był dzisiaj gościem Poranka Wnet, z doktorem Leonem Popkiem, ale też z osobą, która po prostu pomagała Ukraińcom po 24 lutego, udzielając tej pomocy w Polsce, więc ten taki kompletnie współczesny wymiar tych relacji polsko-ukraińskich.
Tak, z profesorem Motyką chciałem się spotkać, bo sam nie wiedziałem, jak ja jako Polak, jako człowiek, który wie dobrze, co się wydarzyło w 1943 na Wołyniu, mam reagować na kult Stepana Bandery w Ukrainie. Więc pomyślałem, profesor Motyka wie takie rzeczy, on to umie dobrze wyjaśnić. Poszedłem, zapytałem, uważam, że jest to bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawa perspektywa. Z Leonem Popkiem, historykiem, który wykonał pierwsze i jedyne jak dotąd niestety ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Rozmawiam właśnie o tych ekshumacjach i uważam, że jest to wstrząsająca rozmowa. Uważam, że tę rozmowę powinni przeczytać rządzący i to po jednej i po drugiej stronie granicy. Może wtedy będą wiedzieli, dlaczego tak wiele osób tak głośno krzyczy i domaga się ekshumacji. Natomiast Agnieszka Deja, no cudowna postać, osoba, której rzeczywiście część rodziny zginęła w czasie rzezi wołyńskiej, w tym jej babcia. Jej mama razem z dziadkiem przyjechali do Polski właściwie z jedną torbą. To było tyle, co udało mi się z Wołynia ocalić. I Agnieszka, która w zeszłym roku, nie zważając na swoją trudną historię rodzinną, na traumę, którą już dziedziczy jako kolejne pokolenie, w zeszłym roku po prostu spędziła wiele miesięcy, wiele dni, wiele godzin stojąc na Dworcu Zachodnim w Warszawie i udzielając wszelkiej możliwej pomocy uchodźcom, którzy tutaj przyjeżdżali i wciąż przyjeżdżają.
Ale również w opowieściach z Wołynia, czyli tym nowym wydaniu Sąsiadów z Wołynia, główną częścią książki pozostają relacje, opowieści o tych sprawiedliwych Ukraińcach, sprawiedliwych tych, którzy pomagali w różny sposób. Opowiedział pan, że przez wiele lat zbierał pan te relacje. Jak pan do nich docierał i co to oznacza znalezienie tych ludzi i w ogóle skąd taki pomysł w głowie, żeby szukać sprawiedliwych wśród tych, których jako społeczeństwo zazwyczaj traktujemy jako sprawców mordów?
No właśnie to, że traktujemy, że wszystkich Ukraińców wrzucamy do worka jako sprawców mordów, to myślę, że to jest bardzo duży błąd, ponieważ bardzo wielu Ukraińców, no przede wszystkim Ukraińcy na Wołyniu w dużej większości zachowali się po prostu obojętnie, nawet nie tyle obojętnie, po prostu chcieli przeżyć. Wiedzieli, że się dzieje rzecz straszna i naturalnym instynktem była próba przetrwania. Była część, która się rzeczywiście do banderowców przyłączyła. Byli tacy, którzy mieli z tego korzyści majątkowe, którzy później się po prostu na tych Polakach, na ich ziemi bogacili, ale była też grupa, która ryzykując absolutnie wszystkim, bo banderowcy od Niemców, tak, widzieli, co Niemcy robią z ludźmi ukrywającymi Żydów i dokładnie ten schemat zastosowali wobec Ukraińców, którzy próbowali im przeszkadzać w zabijaniu Polaków. To znaczy była absolutna kara śmierci z jakąkolwiek pomoc Polakom i ta kara śmierci była rozciągnięta nie tylko dla tego, kto pomagał, ale również dla jego dzieci, często dla jego rodziców, dla jego wnuków. No, zabijana za to była cała rodzina. Kiedy jechałem po raz pierwszy na wojnę, myślałem, że napiszę o jakimś zjawisku marginalnym, że może znajdę 5 takich osób, może 8, po czym okazało się bardzo szybko, że owszem, znalazłem 5, a nawet 8, ale w pierwszej wiosce, do której pojechałem i później w każdej wiosce, do której jechałem, znajdowałem 5 kolejnych. To było naprawdę bardzo szerokie zjawisko. Czasami było to ukrywanie Polaków w stodołach, w piwniczkach przy domu, w domu pod łóżkiem. Czasami było to przebieranie Polaków, żeby wyglądali jak Ukraińcy. Na Wołyniu każdy mniej więcej umiał powiedzieć chociaż parę słów po ukraińsku, więc Ukraińcy często, jak byli zaprzyjaźnieni z jakimś jakimś Polakiem, tylko po prostu przebierali za Ukraińca i wmawiali banderowcom, którzy nie byli miejscowi, że jest to po prostu chłop z lokalnej wioski albo kobieta. Ale często było to też przewożenie pomiędzy miejscowościami, było to ostrzeganie. Za samo ostrzeżenie Polaków można było zostać zamordowanym. A jak szukałem tych ludzi, ja po prostu jechałem w miejsca, gdzie wiedziałem, że stały polskie wioski. I często to jest taki obrazek, bardzo smutny zresztą, no, tak jak w Woli Ostrowieckiej, w której byłem parę dni temu, gdzie dwie polskie wioski były otoczone takim półkolem wiosek ukraińskich i teraz wygląda to tak, że te półkole wiosek ukraińskich zostało dalej, stoi do dzisiaj, a tych dwóch polskich wiosek nie ma. Tam jest po prostu pole gołe, nie ma nawet śladu, że tam mieszkali ludzie. No i ja po prostu wchodziłem w tym półkolu wiosek od chaty do chaty i pytałem, czy nie znają ludzie takich historii o tym, jak tutaj w czasie wojny ratowano Polaków.
I te historie udało się znaleźć. Wśród nich jest ta historia rodziny Bojmistruk, bo to nie są proste historie o tym, jak udało się kogoś uratować. Czasami w tym uratowaniu pojawia się element dramatyczny i tak niewątpliwie jest też w tej historii.
No, państwo Fedor i Kateryna Bojmistrukowie to byli mieszkańcy takiej wioski Kaszówka. Kaszówka była 2 kilometry od Gaju, którą banda Wowka, który to Gaj, banda czy oddział upowski, banderowski Wowka wymordował 30 sierpnia roku 43. I banderowcy po tym, jak wymordowali tą wieś, oni mieli bazę w lesie, no i oczywiście nie przejmowali się chowaniem ludzi, których zabili, natomiast po kilku dniach zapach w tym miejscu stał się nie do zniesienia, więc przymusili chłopów z wioski obok, żeby przyjechali. Ci chłopi przyjechali na 5 furmanek i banderowcy zmusili ich, żeby pochowali trupy zabitych. I ci ludzie z tej wioski ukraińskiej Kaszówka, na tym morzu zabitych, bo tam zginęło, w Gaju zostało zabitych ponad 500 osób, znaleźli małą 2-letnią dziewczynkę, która jakimś cudem, do dzisiaj nie bardzo wiadomo jak, ale ocalała. No i nad tą dziewczynką odbyli coś w rodzaju narady i sama ta narada mówi, jak bardzo okrutne to były czasy, jak bardzo nieludzkie, ponieważ oni nad tym małym 2-letnim dzieckiem zastanawiali się, co oni mają zrobić, bo jeżeli spróbują to dziecko ocalić, to banderowcy mogą im za to spalić wioskę, mogą ich za to wymordować, mogą im za to zrobić straszną krzywdę. I jak czytam te historie, to one są czasami niemalże tam padają biblijne. Jak słucham tych historii, jak słucham, jak ludzie opowiadają na wioskach te historie, to tam czasami padają zdania niemal jak z Biblii, ponieważ na tych furmankach był sołtys wsi Kaszówka i on wtedy przy tym dziecku powiedział: słuchajcie, jeżeli my nawet dziecka nie spróbujemy ocalić, to przestaniemy być ludźmi. Więc zabrali małą na furmankę, zawieźli do Kaszówki. To, co jest może najbardziej przejmujące w tej historii, to to, że tą małą dziewczynkę ratowała cała wieś. Cała Kaszówka wiedziała, cała Kaszówka była w takiej milczącej niezgodzie wobec polityki banderowców. W końcu adoptowali tą małą dziewczynkę państwo Bojmistrukowie właśnie, takie ukraińskie małżeństwo w średnim wieku. Oni nie mieli własnych dzieci, to dziecko potraktowali trochę jako dar od losu. No i ryzykowali wszystkim. Ryzykowali wszystkim, bo banderowcy mogli się na nich okrutnie zemścić, ale adoptowali ją, dali jej na imię Hania. No i 70 lat później ja byłem pierwszym Polakiem, z którym pani Hania w swoim życiu rozmawiała, ale mówiła o swoich rodzicach najlepsze rzeczy, żeby ją bardzo dobrze wychowali, że ona wie, że ryzykowali dla niej życiem, ale że później przez całe życie robili wszystko, żeby to jej trudne życie, ale żeby było jak najbardziej szczęśliwe.
Podjął się pan próby znalezienia prawdziwych rodziców, prawdziwej rodziny Hani.
Szukałem ich przez dobrych kilka lat po całej Polsce i w książce Opowieści z Wołynia bardzo szczegółowo opisuję te różne etapy, łącznie z takim momentem, kiedy, to już nie chcę zdradzać, bo bo chciałbym, żeby państwo to przeczytali. Jak ktoś będzie czytał, to zabiorę całą tutaj wszystkie te poszczególne elementy tej układanki, ale powiem, że był taki moment, no jest tam bardzo dużo zwrotów akcji w tej historii szukania tej rodziny, z czego przynajmniej dwa takie przełomowe zwroty akcji. Natomiast byłem u pani Hani dokładnie 4 dni temu i pani Hania, to też mi przypomina, dlaczego ja tak lubiłem i wciąż lubię, mimo tego wszystkiego, mimo całego okrucieństwa, które się wydarzyło na Wołyniu. Ja lubię tam jeździć z takiego powodu, ja oczywiście zawsze dbam o to, żeby pojechać w miejsca pochówku, zawsze tam się modlę, zawsze palę znicze, ale ja też jeżdżę tam po prostu do dobrych ludzi. Uważam, że ci ludzie, których ja tam znalazłem, to są ludzie absolutnie z najszczerszego kruszcu, najlepsi ludzie, jakich sobie można wyobrazić. I to jest ciekawe, bo to się niesie z pokolenia w pokolenie. Ci ludzie, ich dzieci, wnuki, oni też się wyróżniają na plus.
Naszej rozmowie przysłuchuje się Dmytro Antoniuk, który nasz korespondent jak zawsze praktycznie od roku prawie stale jest na Ukrainie, chociaż dzisiaj nie w Kijowie, a w ukraińskich Karpatach. Dmytrze, ty masz pytanie.
Tak, ja mam raczej komentarz i propozycję nawet. Witam serdecznie panie Witoldzie i serdecznie dziękuję za to, co pan robi jako Ukrainiec. Ja nie mam korzenia z Wołynia, nie mam korzenia z Galicji, ale uważam, że jako Ukrainiec mogę powiedzieć od Ukraińców słowa podziękowania panu za to, co pan robi. I proszę po prostu liczyć na mnie, jeżeli potrzebuje na przykład pan samochodu albo pomocy jakiejkolwiek, to ja chętnie panu pomogę, spróbuję znaleźć czas, żeby z panem też pojeździć, bo uważam, że dla Ukraińców te historie, oni są bardzo niesamowito ważni, bo daleko, jak pan wie, daleko nie każdy Ukrainiec w Ukrainie wie, co się wydarzyło na Wołyniu w 1943, w Galicji w 1944 roku. No i też przy okazji proponuję też moją pomóc w tłumaczeniu pana książek, w tym tej ostatniej. Jeżeli jeszcze pan nie ma tłumacza po ukraińsku, to ja chętnie i bezopłatnie za to mogę się wziąć.
Bardzo dziękuję. Pierwsza książka wyszła po ukraińsku w tłumaczeniu Andrija Bondara. Jakoś
mam.
Się stało. Natomiast dziękuję za to, co pan mówi. I tam w tej rozmowie z Leonem Popkiem padają takie słowa, które moim zdaniem są znamienne. Leon Popek, który dba o polskie cmentarze na Wołyniu, pojechał w zeszłym roku i tam była akcja bardzo szeroka, kiedy Ukraińcy, widząc polską pomoc i widząc to, jak Polacy otwarli serca i domy, kiedy Ukraińcy musieli uciekać ze swojego kraju przed napaścią Rosji, zaczęli w ramach podziękowania sprzątać polskie cmentarze na Wołyniu. I to było tak poruszające, to było naprawdę takie łapiące za serce, bo mam wrażenie, że ludzie dużo lepiej niż politycy wiedzą, jak ważne jest nasze porozumienie, wiedzą, że musimy po prostu ramię w ramię stać i dawać sobie radę z Rosjanami. I Leon Popek opowiadał niezwykłą historię, jak do jednej z takich miejscowości pojechał, do jednej z takich miejscowości, gdzie był polski cmentarz posprzątany przez Ukraińców. Był tam mężczyzna, to wioska była na Wołyniu, ale był tam mężczyzna, który pochodził z Buczy i który w tej Buczy stracił jakieś bliskie osoby. I ten mężczyzna zapłakany powiedział do Leona Popka, że on teraz wreszcie rozumie, o co Polakom chodzi z Wołyniem i dlaczego dla Polaków to jest tak ważne. I żałuję, że to się dzieje w tak okrutnych okolicznościach, ale też jestem przekonany i wierzę, że rozmowy Polski i Ukrainy o Wołyniu będą wyglądać zupełnie inaczej po tym wszystkim, co się stało przez ostatnie 1,5 roku.
Panie Witoldzie, pozwolę sobie w takim razie uzupełnić, powiedzieć o Dmytrze ważną sprawę, bo Dmytro to jest ta osoba, która przez lata pamięta o polskich cmentarzach, nie tylko tych wołyńskich, ale o polskich cmentarzach na Ukrainie, pali tam znicze. porządkuje je i to jest jedna z tych osób, która na pewno wpisuje się w to, co pan przed chwilą powiedział. Nawiązując też do wcześniejszej pana wypowiedzi, też nie chciałbym, żeby pan rzeczywiście opowiedział wszystko na antenie, nawet czas nam na to nie pozwoli. I też państwa zachęcam do przeczytania tej książki. Ja znam tę nową edycję opowieści z Wołynia. Słuchałem audiobooka, jeżdżąc z moim synem Piotrem Mateuszem przez Wołyń, docierając też do miejscowości rodzinnych. Te opowieści są niezwykłe, ale chciałbym jeszcze, żeby pan zdradził, bo to też moja ciekawość. Wśród tych niezwykłych opowieści jest ta opowieść czeskiego pastora, która jest taką opowieścią właściwie trochę z boku, z patrzenia na Polaków i Ukraińców bez tego wszystkiego, o co można by było nas oskarżyć, że mamy subiektywne spojrzenie. Osoby, która widziała to wszystko, widziała też wspólne życie, ale widziała też okres mordów z zewnątrz. Ta historia wydaje się w ogóle być niezwykle ważna, być może też dla przyszłego pojednania polsko-ukraińskiego.
Tak, dokładnie. Pastor Jelinek, bo chodzi o pastora Jana Jelinka, spadł mi trochę z nieba, kiedy pisałem tą książkę, bo pisząc reportaż bardzo chciałem, żeby ktoś obiektywnym okiem spojrzał na relacje polsko-ukraińskie i wiadomo, że nie mógł to być ani Polak, ani Ukrainiec. I w tej mojej książce taką rolę pełni pastor Jelinek, który, Czechów na Kupiczowie było około 50, przepraszam, Czechów na Wołyniu było około 50 tysięcy i pastor Jelinek był właśnie pastorem w jednej z wiosek w Kupiczowie i był człowiekiem, który z jednej strony mam poczucie, że był bardzo prawy i jakoś uczciwie patrzył na takie stosunki międzyludzkie na Wołyniu, a z drugiej strony, kiedy przyszedł czas próby, kiedy przyszła druga wojna światowa, zachował się tak przyzwoicie, że to jest aż nie do wyobrażenia, ponieważ pastor Jelinek na swojej plebanii w czeskim Kupiczowie ratował najpierw Żydów przed Holokaustem, później, kiedy zaczęła się rzeź wołyńska, ratował Polaków przed Ukraińcami, ale kiedy tylko Polacy zaczęli akcje odwetowe, ratował Ukraińców przed polskimi akcjami odwetowymi. Jest postacią. On sam osobiście uratował na swojej plebanii ponad 100 osób, ale stworzył w tym czeskim Kupiczowie glebę, że jego parafianie łącznie uratowali tych Polaków ponad 3000. I to, że pastor Jelinek żył 97 lat i za swojego życia nie otrzymał od Polski ani żadnego medalu, ani żadnego drzewka, ani właściwie nikt z Polski o nim za bardzo nie pamiętał, jest dla mnie niewyobrażalne. I to, że on do dzisiaj nie ma w Polsce żadnej ulicy i że właściwie tak naprawdę to mało kto wie, że taka postać istniała, a to jest po prostu Oskar Schindler. No to jest człowiek, który tak jak Oskar Schindler skorzystał z tego, że miał fabrykę, że został zarządcą fabryki do tego, żeby uratować dziesiątki osób. Tak samo pastor Jelinek wykorzystał to, że był pastorem, że ludzie go słuchali, że miał jakiś wpływ na ich zachowanie, do tego, żeby uratować tysiące ludzi.
Pan zresztą ma wielkie zasługi też dlatego, że dzisiaj można uhonorować Ukraińców, sprawiedliwych Ukraińców. Medal Virtus et Fraternitas jest w pewnym sensie, tak mi się wydaje, zasługą pana działań.
No, nie będę się tutaj jakoś chował za fałszywą skromnością. Medal Virtus et Fraternitas przede wszystkim jest zasługą pani profesor Magdaleny Gawin z Instytutu Pileckiego, ale nie będę fałszywie skromny i nie będę udawał, że gdzieś ja za tym medalem się nie pojawiam troszeczkę. Oczywiście, przede wszystkim to jest Instytut Pileckiego i pani profesor Gawin, ale z Wołynia ci wszyscy ludzie, którzy dostali, większość to są bohaterowie mojej książki.
Poproszę bardzo krótką odpowiedź, bo niestety mamy mało czasu. Czy mamy szansę na pojednanie i to, co wydarzyło się w 80. rocznicę, to są działania wystarczające, czy nie? I niestety musi pan to zmieścić w 20 sekundach.
Na ten moment najważniejsze wydają mi się ekshumacje na Wołyniu. Myślę, że na pojednanie z Ukrainą i na to, żeby rozmawiać o Wołyniu, że to nie jest dobry moment na głęboką rozmowę o Wołyniu, bo Ukraina walczy o swoją niepodległość i walczy o swój byt. Natomiast powinniśmy robić wszystko, żeby jak najszybciej rozpoczęły się na Wołyniu ekshumacje.
Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Witold Szabłowski, twórca książki Sprawiedliwi Zdrajcy, Sąsiedzi z Wołynia i jej nowej edycji Opowieści z Wołynia i też współautor wystawy, którą Państwo możecie zobaczyć w Warszawie przed siedzibą Wspólnoty Polskiej. To pierwszy etap na pewno do tego, by zainteresować się książką. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.